Miało mi się słowo Boże, które jest zapisane w 11 rozdziale Ewangelii Jana i stało się na nowo takie żywe. Ten werset stał się na nowo taki żywy. Szczególnie też myślę, że za inspiracją Ducha Świętego, ale też ze względu na to, że znalazłem się w takich okolicznościach, a nie innych. Jest to werset z 11 rozdziału i 25 wiersz Ewangelii Jana mówi: rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Bracia i siostry, nie ma większego pocieszenia w chwili śmierci, jak to, kiedy Pan Jezus mówi: choćby i umarł, żyć będzie. Kto we mnie wierzy. Jest to niesamowity werset, ale Pan Jezus wypowiedział ten werset nad grobem Łazarza, swojego przyjaciela. I co mnie jeszcze dotknęło w tej historii, to jest to, że kiedy Pan Jezus przyszedł nad grób swojego przyjaciela Łazarza, to zapłakał. Z tego, co mi wiadomo, w Biblii są tylko dwie wzmianki mówiące o tym, że Jezus zapłakał. Jedna to jest nad grobem Łazarza, a druga to jest nad Jerozolimą. Nie wiem, czy pamiętacie. I tak sobie pomyślałem, dlaczego Jezus płakał, skoro wiedział, że za chwilę wskrzesi Łazarza z martwych. Jakoś tak na nowo to pytanie mnie dosięgło. Jezus płacze, ale przecież wiedział, że za chwilę Łazarz powstanie z martwych. Czy czasem płacz Jego nie był spowodowany czymś innym? I tak się zastanawiałem nad tym. Oczywiście na pewno płacz Jego był spowodowany tym, że kochał Łazarza. Tak jak tutaj Żydzi, widząc płaczącego Pana Jezusa w 36 wierszu, mówią: patrz, jak Go miłował. Więc oni to tak odebrali, tak? A więc na pewno możemy to tak odebrać. Ale myślę, że za tym kryje się jeszcze coś. Otóż Biblia mówi, że Pan Jezus jest tym, który wszystko stworzył. Biblia mówi, że bez Niego nie powstało nic, co powstało. I tak sobie pomyślałem, że kiedy Pan Jezus tworzył ten świat, nie stworzył człowieka po to, aby umierał. To nie było Jego zamiarem ani celem. Człowiek miał żyć wiecznie. I myślę, że kiedy Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza, wyraził swoje emocje, oprócz emocji miłości do Łazarza, również te emocje tego, że śmierć nigdy nie miała mieć miejsca na tym świecie. Pan Jezus zapłakał nad losem człowieka, albo inaczej mówiąc, ludzkości, które spowodował grzech. To nigdy nie miało się wydarzyć. Nigdy śmierć nie miała zawitać w życie ludzi. Ale ze względu na grzech tak się stało. I myślę, że może dlatego też Jezus płakał. Nad losem ludzkości. Co żeśmy sobie zgotowali przez grzech? Ale chwała Bogu za to, że Biblia mówi, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I o tym już, bracia i siostry, mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie, zakończyłem ostatnio w czerwcu, zakończyliśmy nasze rozważania Księgi Objawienia właśnie tymi wersetami. O ile dobrze pamiętam, zakończyliśmy tutaj na ostatecznej klęsce szatana. To jest 20 rozdział. Mówiliśmy o tysiącletnim królestwie. Później, o ile dobrze pamiętam, mówiliśmy o tym, że szatan będzie wrzucony do otchłani na 1000 lat. Później zastanawialiśmy się nad tym, że jak to się stanie, że ludzie będą pod panowaniem Chrystusa, a kiedy szatan zostanie wypuszczony na nowo. Znowu Biblia mówi, że zwiedzie narody i zgromadzi ludzi jak piasek morski do walki. Pamiętacie, o tym mówiliśmy. Ale ostatecznie pochłonie ich ogień z nieba. I wiersz 10 tego 20 rozdziału ostatecznie pokazuje kres diabła. Bracia i siostry, coś, na co myślę każdy wierzący człowiek z utęsknieniem czeka, aż diabeł zostanie na zawsze unicestwiony. I taki dzień nadejdzie i diabeł o tym wie. I Biblia mówi, że kiedy on został zrzucony z nieba na ziemię, wie, że ma niewiele czasu. I dlatego wiele rzeczy dzisiaj, zobaczcie, jak szybko rzeczy dzisiaj się wydarzają. O wiele szybciej niż jeszcze wiele lat temu. Biblia mówi, że te dni jakby będą skrócone i faktycznie jest tak, że nie chodzi o to, że rok jest krótszy, ale dni skrócone znaczy, że rzeczy dzieją się bardzo szybko w tych dniach. Postęp jest tak niesamowity, techniki i tak dalej, wszystko dzieje się tak szybko, a jednocześnie widzimy coraz więcej różnych kataklizmów, różnych rzeczy, które są tylko zapowiedzią rzeczy, które się będą działy, o których mówiliśmy z Księgi Objawienia, ale nie są jeszcze samymi tymi wydarzeniami, które będą miały miejsce. Kochani, i Biblia mówi, że pewnego dnia każdy człowiek stanie przed wielkim białym tronem. Czy tego chcemy, czy nie? Biblia mówi tak, przeczytajmy 20 rozdział Księgi Objawienia od 11 do 15 wiersza, później troszkę sobie na ten temat powiemy. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem wierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to jest druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Bracia i siostry, to co apostoł Jan widzi na wyspie Patmos, to leży jeszcze przed nami. Ale to co widzi jest prawdziwe i cała Biblia to potwierdza. Że pewnego dnia każdy z nas, każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę przed Panem. Biblia rozróżnia dwa sądy. W Biblii widzimy dwa sądy. Można powiedzieć, jest sąd dla wierzących i sąd dla niewierzących. I tutaj ten sąd ostateczny jest tym sądem dla wszystkich tych ludzi, którzy nie zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu. Tam mówiliśmy o tym, że było pierwsze zmartwychwstanie. I ci, którzy Biblia mówiła, jak zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu, królowali wraz z Chrystusem przez 1000 lat, tysiącletnie królestwo, a reszta z umarłych widzimy tutaj przed białym tronem. Wielki biały tron. Kochani, dlaczego ten tron jest wielki? Bo Bóg jest wielki. Nie ma innego wytłumaczenia. Bóg jest potężny, też Jego tron jest potężny. Ten wielki tron pokazuje nam wielkość Boga, ale ten tron jest nie tylko wielki, on jest też biały. Dlaczego ten tron jest biały? Dlatego, że Boży sąd będzie sprawiedliwy. Będzie zgodny z prawdą. Będzie czysty. Tam nie będzie niczego, co można będzie zataić przed Bogiem. Zobaczcie, Biblia mówi, że zostały księgi otwarte. I umarli, zostali osądzeni zgodnie z tym, co było w ich księgach, w tych księgach o nich zapisane na podstawie swoich uczynków. Bracie i siostry, co nam to mówi? Jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg wszystko wie. Nic nie jest w stanie umknąć Jego uwagi. W tych księgach jest zapisane życie ludzi, których spotykamy na ulicy. Bóg zna każdy szczegół, każdy uczynek, dobry i zły. I to wszystko tam jest zapisane. Myślę, że przed tym białym tronem, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale jedno jest pewne, przed tym białym tronem wszyscy ludzie są równi. Zobaczcie, Biblia mówi tu o wielkich i małych, ale to nie chodzi o małych wzrostem i wielkich wzrostem, tylko chodzi o ludzi bogatych, ludzi znaczących i ludzi prostych. Tam przed tym białym tronem nie ma różnicy. Wszyscy staną przed białym tronem. Mali i wielcy. Wiecie, czasami ludzie na tym świecie myślą, że ujdą kary, że zrobią coś i nigdy za to nie zapłacą, że ludzie myślą na świecie, że można coś ukryć, że można ukryć na przykład w tym świecie przestępczym, moglibyśmy powiedzieć, że można ukryć przestępstwo, że nigdy, jest wiele przypadków w świecie sądownictwa, o których się słyszy, że ktoś kogoś zabił i nigdy to zabójstwo nie zostało wyjaśnione. Nigdy prawda nie wyszła na jaw, nigdy nie dowiedziano się, co tak naprawdę się wydarzyło, ale tam, przed białym tronem, zostaną otwarte księgi. I w tych księgach będzie wszystko napisane. I Biblia mówi, że nikt nie jest w stanie się ukryć przed oczami tego, który wszystko widzi. To jest niesamowite. Bracia i siostry, z jednej strony to jest wielka pociecha, ale z drugiej strony jest to również to, co powinno powodować bojaźń w naszym sercu. Pociecha jest wtedy, kiedy dzieje nam się krzywda. Czasami jesteśmy traktowani niesprawiedliwie. Czasami jesteśmy w różnoraki sposób, dzieją się rzeczy w naszym życiu, kiedy ktoś nawet niewłaściwie nas osądza, nasze motywy, to co robimy. Ale pamiętajcie, Bóg wszystko wie. Bóg zna motywy naszych serc. I czasami ludzie nas nie rozumieją, ciebie mogą nie rozumieć. Czasami chcesz czynić dobrze, a ludzie odwracają to, mówią, że twoje motywy są niewłaściwe, że tylko pragniesz czegoś dla siebie samego. Ale pamiętaj, Bóg wszystko wie. Bóg wszystko wie. Wie, jakie są, jaki jest ukryty zamysł każdego serca. A więc w tym sensie jest to pocieszenie dla nas, że Bóg wszystko wie. Ale z drugiej strony jest to też powód do bojaźni tego, że Bóg wszystko wie. Bóg, przed którego oczami nic nie zostanie zasłonięte. Ja nie wiem, jak to jest, kiedy lecimy w samolocie ostatnio i patrzysz przez szybę samolotu 11 tysięcy metrów w dół i widzisz takie takie coś tam widać, no ale nie da się nawet rozpoznać, co to jest. Jakieś takie tylko kontury czegoś tam, jak są domy, to tylko coś tam widać, że domy, ale... I tak sobie kiedyś pomyślałem, lecąc samolotem, mówię, Panie Boże, jak to jest? I ja z 11 tysięcy metrów nie widzę nic. Jak ty z nieba wszystko widzisz? Jak to jest możliwe, że Bóg wszystko widzi? dla nas niewyobrażalne, ale kochani, my nie rozumiemy Bożej wielkości i Bożej mocy. Ale zobaczcie, ten wielki biały tron nam o tym właśnie mówi. Ten wielki tron też właśnie o tym mówi, że Bóg wszystko wie, że Bóg jest tak wielki, że zna każdy zamysł, każdą ukrytą sprawę i wszystko. Dlatego też, kochani, ale Biblia mówi, że tutaj wśród tych ksiąg, które były otwarte, otwarta była też inna księga, księga życia. Ta księga jest też nazwana czasami księgą życia baranka, albo księgą baranka. Pamiętacie kiedyś, jak Pan Jezus jeszcze był na ziemi, powiedział do uczniów, bo oni przyszli kiedyś do Niego i powiedzieli: Panie, nawet demony są nam podległe w imieniu Twoim. A Pan Jezus powiedział tak: nie cieszcie się z tego, że demony są wam podległe w moim imieniu. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Bracia i siostry, jeśli nasze imię jest zapisane w niebie, nie mamy się czego obawiać. Jeśli nasze imię jest zapisane w tej księdze życia, pamiętacie, mieliśmy to przedstawienie Bramy Nieba, Płomienie Piekła, tam była też ta księga życia. I ona stąd się wzięła, tutaj właśnie z Księgi Objawienia. Jeżeli nasze imię tam jest zapisane, Pan Jezus mówi: cieszcie się z tego, że wasze imię jest zapisane w księdze życia. Dlatego, że kiedy nasze imię jest w księdze życia, bracia i siostry, to ten sąd nas nie będzie dotyczył. Ja myślę, mogę sobie wyobrazić, że ten sąd będzie wyglądał tak, że zostaną otwarte księgi. I pod Twoim nazwiskiem i moim będzie opisane całe nasze życie. I druga księga będzie obok leżeć, to jest księga życia. I teraz będzie ważne, czy to, co jest opisane tutaj, w tej jednej księdze, zostanie w księdze życia napisane przebaczone przez krew Jezusa. Jeśli Twoje imię będzie w księdze życia, to, co było napisane o Tobie tutaj, nie będzie już miało znaczenia. Ale jeżeli Twojego i mojego imienia nie będzie w księdze życia, to będzie się liczyło tylko to, co jest napisane w tych innych księgach, które będą otwarte. Dlatego też to, co możemy zrobić, to zabiegać z całego serca o to, aby przyjść do Chrystusa i aby On zapisał nasze imię w księdze życia. Dlatego, że tylko tak będziemy mogli wejść do życia. Zobaczcie, tu jest powiedziane, że umarli zostali wydani z różnych miejsc, z morza. Tu jest powiedziane, że śmierć i piekło wydały umarli, którzy w nich się znajdowali. A więc Bóg sprawi, że każdy, niezależnie, można powiedzieć, gdzie by był, będzie musiał stanąć przed Jego tronem. I tutaj dalej czytamy, że kiedy nastąpi już ten sąd, to śmierć i piekło będą wrzucone do jeziora ognistego. A owo jezioro ogniste to jest śmierć druga. Ale nie tylko śmierć i piekło. Jest tutaj również powiedziane, jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Śmierć druga i jezioro ogniste. Kochani, zastanawiałem się też ze względu na te pogrzeby, na których byliśmy, co to jest śmierć.
Bo Biblia mówi, że śmierć zostanie wrzucona do jeziora ognistego.
Z jednej strony, na podstawie wielu fragmentów Biblii moglibyśmy powiedzieć, że śmierć to jest coś osobowego, jakiś duch, który tak się nazywa. A z drugiej strony musimy powiedzieć, że śmierć to jest koniec. Kiedy człowiek umiera, kończy się wszelka możliwość. I pierwsza śmierć, ta śmierć fizyczna, oznacza, że kiedy umieramy, kończy się możliwość upamiętania. Nie można się upamiętać po śmierci. Dlatego, że Biblia mówi, dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, tak? Czyli po śmierci już jest tylko sąd. Są kościoły, które mówią, że po śmierci można się jeszcze wybielić. Ale Biblia tego nie potwierdza. I pomyślałem sobie, jeżeli śmierć pierwsza jest końcem możliwości upamiętania, to czym jest śmierć druga? Śmierć druga jest końcem możliwości przebywania z Bogiem. Nie ma już takiej możliwości. Zobaczcie, że te osoby, które tutaj, o których jest tutaj mowa, których imiona nie były zapisane w Księdze Życia, zostały na zawsze wrzucone do jeziora ognia, a więc koniec możliwości przebywania w Bożej obecności. Śmierć oznacza zawsze koniec. Koniec czegoś. Oddzielenie tak naprawdę znaczy śmierć. Pierwsza śmierć znaczy oddzielenie ciała od ducha, a druga śmierć znaczy oddzielenie człowieka, inaczej mówiąc ducha, od Boga. Nie ma już nigdy możliwości zmiany. To jest śmierć druga. Tak bym to w takich krótkich słowach wytłumaczył. Bracia i siostry, Księga Objawienia jest wspaniałą księgą. Wiecie dlaczego? Bo ona mówi tak, jak naprawdę będzie. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, Biblia mówi, że jesteśmy błogosławieni. Że jesteśmy szczęśliwi, kiedy czytamy Księgę Objawienia, bo ona daje nam realny obraz wydarzeń, które będą miały miejsce w czasie ucisku, ale też tego, co nastanie potem. Tej wiecznej chwały, tej wiecznej, tego wiecznego przebywania z Bogiem. I zobaczcie, od rozdziału 21 i rozdziału 22 rozpoczyna się opis wieczności. Do tej pory był tylko opis wydarzeń, ucisku, był opis drugiego przyjścia Chrystusa i pokonania Antychrysta i armii, które miały miejsce. Później był opis tysiącletniego królestwa i związania szatana. Później był opis wypuszczenia szatana, opis sądu, o którym przed chwilą mówiliśmy, przed białym tronem. A teraz ostatnie dwa rozdziały opisują wieczność. Opisują życie z Bogiem na wieki. I zobaczcie, co tu jest powiedziane. Jan mówi znowu i widziałem. Niesamowitą rzeczą jest widzieć. Zamknijcie na chwilę oczy. Co widzicie? A zobaczcie, Jan mówi i widzieć. Niesamowitym darem są oczy. Nie? Nie tylko, że oczy, nie ma nawet dzisiaj na świecie takiego aparatu, który by tak szybko nastawiał ostrość jak nasze oczy. Zobaczcie, popatrzycie dalej, widać. No chyba, że ktoś ma wadę. Popatrzycie bliżej, widać. Niesamowity instrument, jaki Bóg nam dał. Ale jeszcze cudowniejszą rzeczą są duchowe oczy. I Jan mówi, widziałem. Bracia i siostry, my wszyscy, tak jak tu jesteśmy, widzimy w tym świecie fizycznym. Zobaczcie, jaki Bóg nam dał dar, żebyśmy się mogli poruszać w tym świecie. Ale Bóg też daje oczy duchowe, abyśmy się mogli poruszać w świecie duchowym. abyśmy widzieli, abyśmy byli przekonani o tym, co nas czeka. I kiedy Jan mówi widziałem, wierzę, że on chce, żebyśmy też zobaczyli. Żebyśmy zobaczyli też to, co on widział. I on mówi, i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Bracia i siostry, bo kiedy zobaczymy naszymi duchowymi oczami to, co jest przygotowane. Apostoł Paweł mówił tak, kiedy został uniesiony do trzeciego nieba. To, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co na ludzki rozum nawet nie przyszło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I teraz czytamy, co Bóg przygotował, bracia i siostry. Zobaczcie, i apostoł Paweł to widział, ale nie był w stanie tego opowiedzieć. I ja wierzę, że kiedy my będziemy widzieć duchowymi oczami te Boże rzeczy, to nasze życie też będzie podobne do takiego życia, jak prowadzili ci, którzy widzieli. Zobaczcie, jeżeli coś ujrzymy, naprawdę ujrzymy. Jak się zachowują inni, którzy nie widzieli? No, choćby ten przykład tych 11 apostołów, 10 i Tomasza nie było, tak? Ci naprawdę ujrzeli Jezusa i mówili, widzieliśmy Jezusa, to no, coś nie pasuje. Co się dzieje z ludźmi, którzy naprawdę coś zobaczyli, którzy naprawdę coś ujrzeli? Wiecie, jeśli człowiek naprawdę coś zobaczy, nikt mu tego nie jest w stanie już nigdy zabrać. Godzicie się z tym? Ludzie mogą mówić, nie wiem, jeśli widzieliśmy jakieś zwierzę, na przykład, ludzie mogą mówić, takie zwierzę nie istnieje. Nie ma takiego zwierzęcia na świecie. No ale mówisz, ja go widziałem. No ale nie ma go, przecież nikt o nim nie mówi. Wiecie, że dzisiaj jest tak, że odkrywają co rusz to nowe jeszcze gatunki różnych zwierząt, których jeszcze nikt do tej pory nie odkrył. I myślę, że Jan chce, abyśmy też widzieli. Widzieli to nowe niebo i tą nową ziemię. Tymi duchowymi oczami. I zobaczcie, to jest powiedziane, i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Nowe niebo i nowa ziemia. Myślę, że wielu ludzi się zastanawia, czy Bóg tą ziemię uczyni nową, czy czy będzie zupełnie coś nowego. Ale kiedy przypatrzymy się tutaj dokładniej temu wersetowi, coś może nam sugerować, że będzie coś zupełnie innego. A mianowicie to stwierdzenie, i morza już nie ma. Nie wiem, czy pamiętamy z geografii, ja słabo, ale coś tam kojarzę jeszcze, że 2/3 ziemi są pokryte wodą. Ale Biblia mówi, że ta nowa ziemia, że tam już nie będzie morza. Pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminęły. I zobaczcie, teraz apostoł Jan widzi coś, o czym jest napisane, że nawet Abraham spodziewał się czego? Pamiętacie z listu do Hebrajczyków? Miasta. Tak? Nowego miasta. I to nowe miasto przychodzi z nieba. I zobaczcie, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane. Bracia i siostry, jest kilka miejsc o przygotowaniu. Jedno już cytowało, że to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tych, którzy go miłują. Ale Pan Jezus też powiedział, idę przygotować wam miejsce. Zobaczcie, i to nowe miasto, to miasto Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, jest przygotowane. Jest przygotowane, jak przygotowana jest oblubienica na wesele. Dla swojego męża. I apostoł Paweł, to też chyba na jednym z pogrzebów było cytowane, mówił, że kiedy ten nasz namiot, to ziemskie ciało się rozpadnie, mamy dom w niebie, nie rękami budowany wieży. Dlatego też Nowy Jeruzalem, Biblia mówi, że ono przychodzi od Boga. Budowniczym tego miasta jest sam Bóg. I kiedy przeczytamy tutaj list do Hebrajczyków, zobaczcie. Gdzie to tutaj jest? O tak. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Budowniczym i twórcą jest Bóg. I zobaczcie, to miasto, którego budowniczym i twórcą jest Bóg, przychodzi z nieba na ziemię. I jeszcze jeden wiersz jest tutaj opisany, to już jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków. 22 wiersz jest powiedziane tak: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. I wy podeszliście do miasta Boga żywego, do nowego Jeruzalem. Kochani, to miasto, które zstępuje z nieba, Jan słyszy, co to miasto oznacza. I tutaj donośny głos z tronu mówił: oto przybytek Boga między ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Kochani, Bożym zamiarem od początku było być z ludźmi, mieszkać z nimi. Pamiętacie, jak Bóg się przechadzał w ogrodzie Eden? Adam słyszał ten szelest i miał go rozpoznać. Był niesamowity, on wiedział, że to jest Bóg, że on przychodzi, aby mieć z nimi społeczność. I to był Boży zamiar od początku, być z ludźmi, być ze swoim stworzeniem, ale on został zniszczony. Później Bóg mógł tylko być z ludźmi przez pewne miejsca, tak jak pamiętacie, był namiot przymierza. Był tylko kawałek miejsca, które Bóg zajmował na ziemi, można by powiedzieć, które były miejscem jego przebywania. Potem była to świątynia. Teraz Bóg przebywa w nas przez Ducha Świętego, ale pewnego dnia Biblia mówi, że Nowy Jeruzalem będzie przybytkiem Boga między ludźmi. będzie miejscem Jego przebywania na wieki. I tu jest powiedziane, i On sam będzie, a i Bóg sam będzie z nimi. Będzie z nimi. Tu jest mowa o czasie teraźniejszym, cały czas trwającym. Bóg będzie, tak ja bym powiedział, dzisiaj, co do czego moglibyśmy to przyrównać? Do tego słowa, które Pan Jezus powiedział, ja jestem z wami. Tak? Cały czas jestem z wami, aż do skończenia świata. Ale Pan Jezus jest z nami przez Ducha Świętego dzisiaj. Ale Bożym zamiarem był przybytek Boga między ludźmi, aby Bóg mógł przebywać.
Bez ograniczenia, bez żadnych ograniczeń. Tam były ograniczenia. Tam była zasłona, ludzie nie mogli tam wejść. Grzech zawsze był ograniczeniem w społeczności z Bogiem. Ale tam, kiedy nastanie czas i to miasto będzie stąpi z nieba na ziemię, będzie to przybytek Boga między ludźmi. I zobaczcie, tu jest powiedziane, i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Bracia i siostry, co wszystko? To wszystko, że Bóg będzie jego Bogiem, że będzie mógł wejść do miasta, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu, odziedziczy to, że nie będzie już mozołu, nie będzie krzyku, nie będzie smutku. Wszystko będzie nowe. To wszystko odziedziczy zwycięzca. Bracia i siostry, wspaniała rzecz przed nami. Amen. Pomyślcie przez chwilę o dwóch możliwościach. Biblia pokazuje nam bardzo wyraźnie dwie drogi. Jedną drogą jest jezioro ogniste, a drugą drogą jest Nowy Jeruzalem. Widzicie te dwie drogi? I Bóg mówi, że chciałby, żeby wszyscy ludzie wybrali tą drogę do Nowego Jeruzalem, tą drogę życia. Biblia wspomina, Pan Jezus wspominał w jednej z Ewangelii, że jezioro ognia i siarki nigdy nie było przeznaczone dla człowieka, ale dla diabła i jego aniołów. Pamiętacie ten werset? Ale ludzie wybrali tą drogę za diabłem, za szatanem. I dlatego też, choć Bóg nigdy tego nie zamierzał, Bóg jest miłością, ale z drugiej strony jest też sprawiedliwy i musi w taki sposób postąpić. Choć nigdy tego nie zamierzał. Tak jak Bóg nigdy nie zamierzał śmierci dla człowieka, ale kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg ich wygonił z raju. Dlatego, że Bóg jest miłością, ale Bóg też jest święty. I to jest podobny obraz. W Księdze Objawienia widzimy podobny obraz, że Bóg jest pełen miłości, kiedy człowiek pokutuje i przyjmuje Jego łaskę, ale nie jest w stanie przeskoczyć również swojej sprawiedliwości i musi zareagować. To cała Biblia pokazuje. Boga pełnego miłości, a z drugiej strony pełnego świętości i sprawiedliwości. I o tym zawsze musimy pamiętać. Kochani, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A więc dwie drogi. Bracia i siostry, Bóg mówi do ciebie, możesz odziedziczyć to wszystko. Nie będzie już bólu, nie będzie łez, nie będzie cierpienia, nie będzie smutku. Możesz to wszystko odziedziczyć. A z drugiej strony Bóg pokazuje, że ci, w wierszu 8 czytamy, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Kochani, Bóg pokazuje dwie drogi. Jezioro siarki i ognia i Nowe Jeruzalem. Dzisiaj każdy z nas może wybrać z Bożej łaski. Jeszcze tu jesteśmy, jeszcze żyjemy. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Biblia. Zobaczcie, ja myślę, że właściwą rzeczą w naszym życiu nie jest czekać na śmierć, dlatego że śmierć jest wrogiem. Właściwą rzeczą jest czekać na Pana, na powrót Chrystusa. Ale czy się doczekamy, czy nie, nie ma znaczenia, jeśli będziemy czekać. Wiecie, bo jeśli będziemy czekać na Pana, to nieważne, co się stanie. Prawda? Czy Pan przyjdzie za czasów naszego życia, czy nie, my będziemy czekać. A więc nie będziemy czekać na śmierć, tylko oczekujmy na Jezusa, oczekujmy na Jego powrót. Śmierć zawsze jest zyskiem dla wierzących. Tak mówi apostoł Paweł, że śmierć jest zyskiem dla niego. Śmierć zawsze jest zyskiem, ale my nie czekamy na śmierć. My w sobie nie mamy chęci umierania. Bracia i siostry, no jeśli ktoś jest chory, to nie mówi, no jestem chory, będę chory, tylko próbuje się leczyć, prawda? Chce żyć. I to jest w nas dane nam przez Boga. Dlatego, że śmierć nigdy nie miała mieć miejsca. My jesteśmy powołani do życia. Dlatego nie czekajmy na śmierć, tylko czekajmy na Pana. Oczekujmy na Pana. Czy się doczekamy? Nie wiem. Ale czy się doczekamy, czy się nie doczekamy, nawet jeśli umrzemy w sposób naturalny, czy w jakikolwiek inny sposób, umrzemy w tym stanie oczekującym na Pana. Nikt nie wie, czy dożyjemy jutra. My zakładamy, że dożyjemy, ale nikt tego nie wie. Jeżeli człowiek jest chory i dłuższy czas jest chory, tak jak to było w przypadku Jacka, to przygotowywuje się na odejście do Pana. Ale czasami ktoś umiera nagle. Nie ma czasu. I bracia i siostry, jak ważną rzeczą jest umrzeć w oczekiwaniu na Jezusa. I zobaczcie, Bóg mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Kto to jest zwycięzca? Zwycięzca to jest taki, który zachowa wiarę aż do końca. Pamiętacie apostoła Pawła? Powiedział, biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz, tak? Czyli, a to teraz jest wynikiem tych pierwszych dwóch. Rozumiemy to? A teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości. Kiedy teraz? Teraz, kiedy bój właściwy bojowałem, kiedy wiarę zachowałem, teraz mnie czeka. Zwycięzca, wieniec. Wieniec mówi o zwycięstwie. I apostoł Paweł mówi, teraz mnie czeka to, o czym mówi Księga Objawienia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Bracia i siostry, to mi jeszcze jedno mówi. Bóg chce, abyś odziedziczył wszystko. Nie tylko jakąś część. Wyobraźcie sobie, Jeszcze 5 minut, bo taka myśl mi przychodzi do głowy. Wyobraźcie sobie, że macie bogatego ojca, miliardera. I ten ojciec umiera, ale w testamencie zapisuje wszystko, co miał wam. I w testamencie jest napisane tak. Otrzymujesz ode mnie dom w Paryżu. Posiadłość w Stanach Zjednoczonych. Otrzymujesz zamek w Niemczech. Otrzymujesz 3 konta w Szwajcarii. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Ale do czego dążę? Kochani, Bóg chce, abyśmy odziedziczyli wszystko. Jakże głupią rzeczą byłoby z naszej strony powiedzieć w tym świecie duchowym: Bóg chce dla mnie wszystkiego, ale ja się zadowolę tylko tym domem w Paryżu. I nigdy nie szukać tego wszystkiego, co jest napisane w testamencie i przeznaczone dla ciebie. Zobaczcie, Bóg dał nam testament. Rzeczy przeznaczone dla nas w Chrystusie. Nie poprzestawajmy tylko na jednej, może na dwóch. Nie poprzestawajmy tylko na tym, że zostaliśmy zbawieni z łaski. To jest jedno dziedzictwo. Drugim dziedzictwem jest chrzest w Duchu Świętym. Innym dziedzictwem jest przemiana na obraz Chrystusa. Innym dziedzictwem, którym czytamy i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Jest tak wiele dziedzictwa w tym testamencie. Jakże głupią rzeczą byłoby powiedzieć: ja wezmę tylko ten dom w Paryżu i nigdy nie doświadczyć tych innych rzeczy. Bóg mówi: zwycięzca odziedziczy to wszystko. Nie tylko trochę. Wszystko. Bóg chce wszystko. Dać to, co w Chrystusie dla ciebie i dla mnie się stało rzeczywistością. Chcę, abyśmy już teraz na ziemi doświadczali wielu rzeczy, a w wieczności odziedziczyli to wszystko. I na koniec jeszcze ten ostatni wiersz. I tak zakończymy. A udziałem bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników. Myślę, że wielu rzeczy nie trzeba tłumaczyć. Rozumiemy, co one znaczą. Czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Udziałem zaś bojaźliwych. Dlaczego bojaźliwych udziałem jest jezioro ognia i siarki? Kochani, ja myślę, że Bóg chce ludzi zdecydowanych. Pan Jezus wiele razy mówił: kto przykłada ręce do pługa i odwraca się wstecz, nie jest mnie godzien. Bóg chce ludzi zdecydowanych. Pamiętacie, kiedyś przyszedł do Pana Jezusa człowiek i mówi: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz, ale pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca. I nie wiadomo, czy ojciec jeszcze żył i on czekał, aż umrze, czy ojciec akurat umarł i on go miał pogrzebać, co oczywiście jest właściwe i jak najbardziej poprawne. Ale Jezus mówi: nie, pozwól umarłym grzebać umarłych, a ty chodź i zwiastuj Królestwo Boże. Pan Jezus chce ludzi zdecydowanych, niebojaźliwych, nie takich, którzy raz chcą, raz nie chcą. Albo takich, którzy boją się wyznać Jego imię przed ludźmi. A może chodzi o tych, którzy w obliczu śmierci wycofali się. Wybrali życie zamiast cierpienie dla Chrystusa. Może o takich też tutaj chodzi. Bojaźliwych. Niezdecydowanych do końca. Niewierzących, tego nie trzeba tłumaczyć, niewierzących, tych, którzy w ogóle nie uwierzyli. Skalanych, a więc tych, którzy czym się skalali w swoim życiu. Zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców. Zobaczcie, jak ważna jest kwestia bałwochwalstwa. Jak ważne są te kwestie w ogóle tutaj wymienione w tym wersecie. Ale chcę tutaj szczególnie zwrócić uwagę na bałwochwalstwo. Ludzie mówią, co to tam takie zginanie kolan przed bałwanami, to nic nie znaczy, nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie i to bardzo duże. Pamiętacie tego człowieka Naamana, który został uzdrowiony w Jordanie. I potem, kiedy został uzdrowiony, mówi, teraz rozumiem, parafrazuję, teraz rozumiem, że Bóg jest Bogiem, że On jest Panem, że On jest prawdziwy i realny. I później mówi do Elizeusza, mówi, ja z moim Panem wchodzę do świątyni Jego tam i On się tam kłania swoim bożkom. I on mówi, niech Bóg mi tego nie poczyta za grzech, bo ja też muszę się razem z Nim schylić i w jakiś sposób pokłonić, ale to nie jest w moim sercu. Zobaczcie, on to zrozumiał, że to jest ważna sprawa, że to nie jest coś błahego. Zobaczcie, rozumieli to ci trzej mężowie w Babilonie, kiedy Nebukadnezar wybudował posąg. Ale dzisiaj jeździmy po naszym kraju i pełno jest posągów i ludzie tego nie rozumieją. Byłem ostatnio w Częstochowie na Jasnej Górze. Powiecie, co tam robiłeś? Wiecie, pojechałem tam specjalnie. Chciałem pokazać temu pastorowi, który usługiwał w niedzielę u nas, Peterowi Schneiderowi. Chciałem pokazać, jak wygląda to w Polsce. I widziałem ludzi, którzy klęczeli przed obrazem. I zastanawiałem się, jak to możliwe, że człowiek klęczy przed obrazem na ścianie, czy to jest obraz, czy gdzieś powieszony i myśli, że to jest jego wybawienie, czy to przyniesie mu jakąś zasługę u Boga, czy jakkolwiek to nie nazwać. Kochani, musimy wziąć Słowo Boże na poważnie. To jest bardzo ważna sprawa. Bałwochwalstwo, zobaczcie, pierwsi chrześcijanie ginęli w Rzymie. Wiecie dlaczego? Bo nie chcieli się pokłonić cesarzowi i nazwać go Panem. Znaczy on wymagał, żeby nazywano go Bogiem, w tym sensie Panem, tak? Pamiętacie, diabeł chciał tylko jednego od Jezusa. Tylko jednego. Mówi, pokłoń się i wszystko będzie należeć do ciebie. Zobaczcie, jak to jest ważne w Biblii, jak wiele razy to jest pokazane. I Pan Jezus mówi, tylko Panu Bogu będziesz służył i Jemu będziesz się kłaniał. Pokłon jest oznaką czci i uwielbienia dla kogoś. Jeżeli się kłaniamy, jeżeli zginamy kolana przed czymś, czy przed kimś, kto nie jest Bogiem, to tak naprawdę mówimy, Ty jesteś moim Bogiem do tego czegoś, przed czym zginamy kolana. Dlatego jest to tak bardzo ważne. I to musimy rozumieć. Ale w naszym kraju nie wszyscy to rozumieją. I naszym zadaniem również jako Kościoła, bracia i siostry, jest uświadamiać ludzi. W miłości uświadamiać ludzi. Że dla Boga to ma znaczenie, przed kim zginamy kolana. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń.